Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie, wita się Barbara. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat będziemy mówić o problemach związanych z alkoholizmem. No, to oczywiste, że w sierpniu mówimy o tych problemach, które związane są z nadużywaniem alkoholu. Kiedy taki temat, to wiadomo, że w studiu Anna z Torunia. I Anna dzisiaj zaprosiła, bo to ona jakoś organizuje te programy. Kogo, Aniu, dzisiaj przywiozłaś z sobą?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zaprosiłam małżeństwo z córeczką. Może sami się przedstawią.
Mam na imię Marek, przyjechałem z Pruszkowa. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Mam na imię Ewa, także witam wszystkich.
Żona Marka i...
Mam na imię Monika, witam wszystkich.
Och, jak pięknie. Drodzy Państwo, Ewa, Marek, Monika i Ania przyjechali tutaj nie bezpośrednio z Pruszkowa, tylko z Rywałdu. Dlaczego z Rywałdu?
Mam na imię Anna, jestem alkoholiczką. I chcę powiedzieć, że spotkania w Rywałdzie Królewskim już jest to 10. było teraz... Dzisiaj się skończyło jubileuszowe spotkanie w trzeźwości. Jest to piękne spotkanie. Rozpoczyna się koronką do Bożego Miłosierdzia, Msza Święta, Droga Krzyżowa. Później uroczyste takie spotkanie. Są zespoły, które też trzeźwościowe, które tam grają swoją twórczość, przedstawiają. No i oczywiście piękny apel jasnogórski i... po prostu meetingi później. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich kapucynów naszych kochanych, którzy tam są w Rywałdzie. Oczywiście ojca Krzysztofa, który jest dyrektorem, jest proboszczem, jest gwardianem i kustoszem. Ojca Dariusza, ojca Macieja, ojca Rajmunda. No i oczywiście, jak już jestem przy głosie, to chcę bardzo serdecznie pozdrowić ojca Janka, ojca Marka Skowrońskiego, ojca Marka Długołęckiego, ojca Rafała Sońte i nowego mamy, najmłodszego już w tej chwili, ojca Mariusza. Niestety nie pamiętam nazwiska, ale bardzo serdecznie pozdrawiamy Cię, ojcze Mariuszu, również. Wszystkie siostry i wszystkich przyjaciół.
I zaczynamy nasze spotkania. Aniu, przepraszam, ale dziękuję, prosiłam, żeby pozdrowienia były krótkie i zwięzłe.
A może jeszcze rodziców tak? Wszystkich, tych naszych ojców
kochanych. I rodziców. Ale Aniu, ale zapomniałaś o tych wszystkich, którzy uczestniczyli w Rywałdzie w tym spotkaniu.
I oczywiście,
bo przecież
mówiłam, wszystkich
to było tak,
też.
Bo to było...
wielkie spotkanie.
Było spotkanie rodzin też pewnie głównie.
Całe rodziny przyjeżdżały.
No więc właśnie, tak. Tutaj kiedy przyszłam do radia, to okazało się, że młodzi ludzie, którzy wychodzili z radia, małżeństwo, które właśnie było w Rywałdzie. Byłam przekonana, że to goście na moją audycję. Okazało się, że nie, że oni po prostu jadąc z Rywałdu, pierwszy raz byli w Rywałdzie, jadąc z Rywałdu wstąpili do radia. Zaczynamy nasze spotkanie. Drodzy Państwo, wiadomo, sierpień, miesiąc trzeźwości. Taki apel do nas wszystkich, którzy może nie mamy problemu, którzy albo nie czujemy, że mamy ten problem, chociaż może gdzieś mamy, żebyśmy może w sierpniu, mimo iż sami nie jesteśmy alkoholikami, żebyśmy zupełnie nie używali alkoholu po to, żeby wspierać osoby z problemem alkoholowym. Wydaje mi się, że trzeba o tym przypominać. No właśnie, już 8 po 13 oddajemy głos naszym głównym gościom, Ewie i Markowi. Może najpierw Marku, mówiłam Wam przed audycją, że głównie w tej audycji liczy się świadectwo, a więc gdybyś mógł, Marku, powiedzieć o swoim problemie, to prosimy bardzo.
Mam na imię Marek, jestem alkoholikiem. Nie mówię tego słowa alkoholik, żeby kogoś straszyć, czy siebie wywyższać, czy dowartościowywać, tylko w mojej wspólnocie anonimowych alkoholików nauczyli mnie tego, żebym zawsze mówił, mam na imię Marek, jestem alkoholikiem, żebym nigdy tego nie zapomniał. Żebym nigdy nie zapomniał, na jaką chorobę zachorowałem, kim jestem i co jest moim głównym celem. Moim głównym celem jest utrzymać abstynencję. Mam 35 lat, jestem młodym człowiekiem. Prawie 5 lat nie piję. 23 listopada, jeżeli wspólnota pomoże, a Pan na górze będzie mnie wspierał, będę miał równo 5 lat swojej abstynencji. Mój pierwszy kontakt z alkoholem był w wieku 14-15 lat. To był koniec szkoły podstawowej. To były jeszcze takie niewinne igraszki, pierwsze papierosy, pierwsze wino, takie spróbowanie, takie próba stania się dorosłym i takim bardzo męskim.
Pokazania.
Pokazania, że jestem kimś. Pamiętam do dzisiaj, że ten alkohol, on od samego początku mi nie smakował. Ja go nigdy nie lubiłem tego smaku. Ani wódki, ani wina. Smak był wstrętny, ale to bycie, ta chęć bycia kimś innym, po prostu kimś innym, kimś lepszym, silniejszym, żeby nie mieć strachu pokazania przed kolegami, przed koleżankami, była silniejsza. Ja z perspektywy tego czasu, który nie piję, dzisiaj już to zauważam, że moje picie od samego początku, jeszcze wtedy, kiedy tak zwane piłem kontrolowanie, że jeszcze byłem przed uzależnieniem. Ja piłem rzadko, ale piłem duże ilości, żeby po prostu się upić, żeby poczuć się lepiej, poczuć się inaczej. Oczywiście miałem w swoim okresie przerwy z różnego rodzaju, z utrzymaniem abstynencji jakiejś dłuższej, ale to wszystko szło w kierunku uzależnienia. Czasem tak się zastanawiam, że gdyby, to jest gdybanie oczywiście, ale czasem takie myśli przychodzą, bo wiem, że już tego nie wrócę, co w moim życiu było, ale że gdyby może mi powiedzieli w szkole, że może żeby mi powiedział ksiądz Zambony w kościele, żebym może usłyszał taką audycję, więc może życie może by było inne. Ale stało się tak, jak się stało i kulminacją, nie będę dzisiaj rozpowiadał na temat swojego życia na dnie, bo nie jest to najważniejsze, tak mi się wydaje dzisiaj, jak patrzę na przyszłość, to nie jest to najważniejsze, ale kulminacja mojego picia nastąpiła ostatnie dwa lata mojego ostatniego picia, to już było dno totalne, to już wtedy nie wracałem do domu na noc. Mówiłem różne dziwne rzeczy, w ogóle niezrozumiałe. Ja dopiero dzisiaj zauważam, że to, co kiedyś mówiłem, to ludzie i tak tego nie słuchali, bo była to nieprawda. Przestałem oczywiście chodzić do kościoła, bo na swoją wiarę w Boga patrzyłem przez pryzmat księży, sióstr zakonnych, budynku, a nie tego, co jest w środku. I w zasadzie moje życie było na równi pochyłej do tego, żeby prędzej i później w różny sposób zejść z tego świata, bo taka byłaby tego konsekwencja. Żadne jakieś przykrości, jakieś konsekwencje, których nie chciałem wtedy zauważyć swojego picia, one nigdy nie dały mi jakiejś takiej siły czy chwili zastanowienia, że może by przestać, może by coś zrobić. Pamiętam w wieku, nie wiem, 22 lat czy 23, nawet zabrane miałem prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, ale była to jakaś kara pieniężna, jakiś, nie wiem, półroczny bodajże okres zabranego prawa jazdy, ale to też nie było żadną na mnie konsekwencją. Jeździłem dalej, jeździłem pod wpływem alkoholu, jeździłem na kacu, i zawsze się bałem tej kontroli, zawsze się bałem tej kontroli policyjnej. Dzisiaj jestem szczęśliwy, bo jak jadę, to nie mam problemu z zatrzymaniem mnie, jak policja mnie zatrzymuje. Dzisiaj jestem uśmiechnięty, bo się nie mam czego bać po prostu, bo się nie mam czego bać. Jakieś pół roku przed końcem mojego picia, pamiętam, moja żona dała mi taką żółtą karteczkę z numerem telefonu do poradni, żebym się tam zgłosił. Ale oczywiście stwierdziłem, że nie ma racji, że ja wiem lepiej i że wszystko jest okej, przecież ja mogę w każdej chwili przestać. Tak, do końca wierzyłem, że panuję nad swoim piciem i nad swoim życiem. To było oczywiście kłamstwo, to był fałsz, ale tak wtedy myślałem. Tą kartkę mam do dzisiaj, noszę ją w portfelu, jest to taki po części może mój talizman, ale oczywiście nie skorzystałem z tej rady, aż pewnego dnia po jakimś dłuższym ciągu i pamiętam, pół pijany można powiedzieć, pojechałem do pracy samochodem i myślałem, że będę pracował, ale wtedy coś się zadziało, ja to dzisiaj nie wiem, powiem szczerze, co to było i jak to było, ale ja natychmiast wróciłem do domu i byłem w takim stanie psychicznym i fizycznym, że tego dnia było mi wszystko jedno, co się ze mną stanie, tylko chciałem, żeby coś ktoś zrobił, żebym się po prostu poczuł lepiej. Ja pamiętam to do dzisiaj, ja zadzwoniłem wtedy do żony, żona była w pracy, i żeby żona przyjechała z pracy i żeby coś ze mną zrobiła, żeby mi pomogła. A pamiętam to do dzisiaj, jak moja żona wtedy powiedziała do mnie, to jest po raz pierwszy tak dostałem tak po uszach, taką poczułem konsekwencję tego swojego picia, bo moja żona wtedy powiedziała, że ona nie przyjedzie, nie zwolni się z pracy, tylko dopiero jak przyjedzie, skończy pracę i dopiero przyjedzie do domu, to wtedy może coś zrobimy. To po raz pierwszy wtedy tak odczułem, że nie jestem najważniejszy w swoim domu, w swoim życiu i po raz pierwszy wtedy poprosiłem kogoś o pomoc. Pamiętam, że tego dnia wieczorem ja cały dzień przeleżałem w domu i go przepłakałem, mogę powiedzieć, i wieczorem ja niby już można powiedzieć, że byłem tak wytrzeźwiałem, jeżeli chodzi tak chemicznie, ale ja byłem w takim stanie, że nie umiałem samochodem jechać. Cały się trząsłem i pamiętam, moja żona zadzwoniła po mojego brata i zawieźli mnie wtedy do poradni. Tego dnia akurat już, bo to już była późna wieczór i ja oczywiście też nie weszłem do poradni, jestem na półpiętrze. To moja żona weszła tam do poradni zapytać się, co zrobić. I wtedy pani powiedziała, że jeżeli chce przestać pić, chce coś zrobić, to nie przyjdzie jutro. Już wtedy, drugiego dnia już się nie zastanawiałem. Byłem w poradni i pojechałem tam z wielkim strachem, z wielkim wstydem, ale pojechałem. I to był początek mojej drogi niepicia, drogi abstynencji. Zapisałem się wtedy na terapię. Chociaż tak do końca nie wierzyłem, że jeszcze jestem alkoholikiem. Nie wierzyłem. Bardzo się tego bałem, bardzo się tego wstydziłem. Pamiętam, że jak jeszcze jeździłem na zajęcia, na terapię, to stawiałem samochód gdzieś dalej, żeby przypadkiem ktoś mnie nie zauważył, bo te słowo alkoholik było czymś strasznym. Jakieś tam... To dzisiaj się z tego uśmiecham, ale leżenie gdzieś pod ławką, pijany, czy nie robiło dla mnie takiego jakiegoś dyskomfortu psychicznego, jak to słowo alkoholik. I jeszcze cały czas kazali powtarzać alkoholik, alkoholik, Marek alkoholik. Z czasem to przyszło, bo zrozumiałem, że ja się nie mam godzić z tym, że jestem uzależniony od alkoholu, tylko to zaakceptować. Kiedy to zaakceptowałem, zaczęło mi się żyć prościej i łatwiej. Miałem to szczęście, że trafiłem na bardzo dobrych terapeutów, wspaniałych ludzi we wspólnocie, którzy mi pokazali zupełnie inne życie. Ja już na początku następnego roku, jeszcze to była zima, od razu mnie zawieźli do zakroczenia, do ośrodka apostolstwa trzeźwości. Ja nie byłem, można powiedzieć, kilka lat w kościele, oprócz tam jakichś oficjalnych takich mszy świętych, które mnie nie interesowały, ale byłem, bo tak wypadało założyć garnitur i się pojawić. I oni mi pokazali zupełnie inny obraz kościoła, do którego ja należałem. To miejsce od razu mi się spodobało, byłem nim zafascynowany tymi ludźmi, tym jak mówią, jak są prowadzone msze, tym jak mówią o Bogu. I ja tam zacząłem jeździć, jeżdżę tam regularnie od prawie 5 lat. Nie opuszczam żadnych spotkań, jeżeli nie mogę pojechać na całe dni skupienia lub rekolekcje. Jeżdżę po prostu na sobotnią mszę. Mam tam przyjaciół, mam tam znajomych. I to był ten wiatr żagle, który ja dostałem. Powiem jeszcze o jednym takim momencie, już wtedy, kiedy nie piłem. Ja chodziłem do Zakroczym, jeździłem do Zakroczym, ja bywałem tam na mszach. Ale nie chodziłem dalej do siebie, do parafii, do kościoła. Ale ja bardzo chciałem iść, tylko ten wstyd taki mi się wydawał, to fałszywy wstyd, że ludzie będą się na mnie patrzeć, że będą się ze mnie śmiać, że będę w centrum uwagi, bo wydawało mi się, że wszyscy będą na mnie patrzeć, że moja żona będzie się śmiać, że ja idę do kościoła. Ja pamiętam kilka niedziel pod rząd się tak jakoś zbierałem, że może pójdę do kościoła, ale coś mi mówiło zawsze nie. I pewnego dnia założyłem kurtkę i poszedłem do kościoła pierwszy raz do swojej parafii. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to, co mi powiedzieli na początku we wspólnocie, że twoje życie może nie będzie lepsze, ale na pewno będzie inne. To jest prawda. Dzisiaj powoli zaczynam się czuć jak człowiek sukcesu. Bo pierwsze jestem dzisiaj czysty, nie napiłem się. To jest najważniejsze. Po drugie, mogę otwarcie powiedzieć i się tego nie wstydzę, że wierzę w Boga. Bo pamiętam, jak chodziłem do kościoła albo spoglądałem i widziałem ludzi klęczących w kościele, to śmiać mi się z nich chciało, bo uważałem, że są słabi. Skoro muszą klękać i kogoś o coś prosić, to są słabi. A od kiedy jestem we wspólnocie, to dzisiaj wierzę, że w tej prośbie, w tym uklęknięciu jest właśnie siła. Siła jest w tym, żeby poprosić kogoś o pomoc. Bo ja tą pomoc, o którą poprosiłem, dostałem i dostaję dnia codziennego. Chcę powiedzieć na koniec też, że mam wspaniałą rodzinę. Mam wspaniałą rodzinę i jednym z takich plusów, z takiego poczucia bezpieczeństwa, które mam w domu, to jest to, że moja żona nie ma problemu z alkoholem, ale go po prostu nie pije. To nie była jakaś umowa, jakaś decyzja, jakaś nasza obopólna, żeśmy rozmawiali, czy ja tak wymagałem. Po prostu tak jest. W naszym domu nie ma alkoholu i dzisiaj już się nikt nie dziwi, że przychodzi na urodziny do córek, czy na jakieś inne spotkania rodzinne, że w naszym domu nie ma alkoholu. Nie ma alkoholu. Bo moje życie bez alkoholu jest, może nie jest wspaniałe, ale na pewno słońce świeci. Na pewno słońce świeci i to jest najważniejsza rzecz. I we wspólnocie też często mówią, że każdy kiedyś przestaje pić, tylko nie wszyscy za życie. Ale ja wierzę w to bardzo, że większa część osób ma szansę przestać pić za życia. Tylko trzeba po prostu chcieć i przyjąć czyjąś pomoc. I na koniec chcę powiedzieć, że dzięki temu, że nie piję. Mam rodzinę, mam dwie wspaniałe córki. Jedną mam Monikę, drugą mam dwuletnią Martę, która się urodziła już podczas okresu mojego niepicia. To też jest nagroda za to, że dziś jestem trzeźwy, bo bo od tego się wszystko zaczyna. Bo cóż z tego, że będę miał piękny samochód, że będę miał duży stan konta, że będę miał piękną żonę, jak to wszystko mogę stracić, jeżeli pójdę pić. Wszystko się zaczyna od tego, żebym się dzisiaj nie napił. Dziękuję bardzo.
Tak, właśnie. Dziękujemy, Marku, bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Maryja mówimy o problemach związanych z uzależnieniem od alkoholu. W studiu jest Marek, który mówił właśnie przed chwilą, jego żona Ewa, córka Monika i Ania z Torunia. Marku, to co powiedziałeś, dziękujemy za Twoje świadectwo. To co powiedziałeś oczywiście jest bardzo podobne do świadectw tylu osób, które i Ty pewnie słyszałeś, prawda? I my tutaj w studiu przez te 15 lat słyszeliśmy wiele, a mimo wszystko jednak, mimo tych podobieństw, jednak jest to specyficzne świadectwo, bo to jest Twoje świadectwo i bardzo przejmujące. Ja szczególnie wiem, że to nie powinno się komentować tego rodzaju wypowiedzi, no ale to nie jest meeting tutaj, prawda? Więc jest to studio radiowe jednak, więc pozwolę sobie coś tutaj powiedzieć jednak. Wrażenie na mnie zrobiły Twoje słowa, których mówiłeś, że gdybym może na przestrzeni mojego picia słyszał od księdza, od kogoś tam nie pij, bo coś tam. Jak to jest możliwe? Ja odnoszę wrażenie, że przynajmniej od jakichś 20 lat, mogę powiedzieć od 30, bo ja od 30 lat już w pracy zawodowej jakoś, byłam związana jakoś, szczególnie na początku pracy, z osobami uzależnionymi. Wydaje mi się, że strasznie dużo w Polsce jest i wydawnictw różnych. No i przecież sieć poradni jest taka duża, prawda? I wydaje mi się, że leczenie alkoholików w Polsce jest bardzo dobrze zorganizowane. No i przynajmniej od 15 lat, jak tu ja w radiu jakoś posługuję, te audycje są i w różnych innych rozgłośniach również jest sporo audycji na ten temat. Jak to możliwe, że osoba najbardziej zainteresowana, ty, inne osoby, które piją, prawda, że do nich to takie słowa nie trafiają?
Znaczy, audycje są, dużo się o tym mówi. Tylko, że największy jest problem, że nie chciałem tego usłyszeć.
No więc myślę,
nie chciałem tego usłyszeć po prostu, że te picie moje, że ono do niczego nie prowadzi, że to poczucie tej wielkości, tej siły, nie wiem jak to nawet określić, jest to przez chwilę.
Jeżeli te treści trafiają na ten stan, w którym jest każdy alkoholik, stan takiego zakłamania, prawda, oszukiwania siebie, to one po prostu nie przebijają się przez tę warstwę pewnie, tak?
Ja po prostu wierzyłem, że nad wszystkim panuję, że kieruję własnym życiem i że mogę zrobić, co chcę.
No właśnie, ja jestem gość. Wtedy przestanę, kiedy będę chciał, tak. Prawda? Wszyscy naokoło, to co tu się powtarza, wszyscy naokoło się mylicie, to wy macie problem, nie ja, prawda? Bo ja zawsze mogę przestać.
Tak.
Ewo, czy chciałabyś może też jak ze swojej perspektywy powiedzieć coś na temat?
Tak, właśnie Marek przypomniał tą historię swojego picia i swojego później trzeźwienia i przypomniał mi historię tej karteczki z adresem poradni.
Tak.
Ja już dokładnie tak nie pamiętałam tej historii, ale ja mu dałam tą karteczkę na początku po to, żeby samej się przekonać, że może on nie jest tym alkoholikiem. Ja miałam nadzieję, że ktoś mi powie, no pije tak jak wszyscy. I uspokoi mnie, że to jego picie...
Że mój mąż to nie.
To nie jest alkoholikiem. Mm-hmm. Że może na szczęście po prostu pije normalnie. I że jak będzie chciał, to nie będzie pił. Mm-hmm. Ale właśnie ten ostatni krytyczny dzień, który tak wstrząsnął Markiem, kiedy ja byłam też w pracy, kiedy wyjechałam do pracy, a jego nie było w domu, a dopiero dowiedziałam się, że wrócił od swojej teściowej, że jest już w domu, jest w takim stanie, roztrzęsiony. Później sam do mnie dzwonił, bo to był naprawdę taki krytyczny dzień dla niego i dla naszej rodziny. I wtedy właśnie powiedziałam, że nie przerwę właśnie pracy, nie rzucę wszystkiego, nie polecę.
Ale zrobiłaś to świadomie, celowo?
Ja już byłam tak zła na niego.
Aha, rozumiem.
I na tą całą sytuację.
Bo wiele razy pewnie tak, poddawałaś się jakiejś takiej manipulacji.
Tak, że na jego prośby gdzieś się szło, gdzieś się leciało i ten, więc mówię nie. Teraz nie, ale właśnie może wieczorem, jak wrócimy z pracy, jak wrócę z pracy. I wtedy rzeczywiście przyjechał Marka brat i zaczęliśmy jeździć najpierw po poradniach takich, typu może Marka odtruć, może to pomoże i tak, i może to o to chodzi w jego takim roztrzęsieniu i tym wszystkim. I może to wystarczy. Na szczęście nie znaleźliśmy takiego lekarza, który by po prostu go otruł albo go zaszył. Tylko trafiliśmy od razu do tej poradni, o której wcześniej Marek mówił. Ja nie wiem, jakby się potoczyło nasze życie, gdyby on nie podjął tego leczenia w tej poradni. Może by było, na pewno by było z dnia na dzień gorzej, większe picie i tak. No i podobne te historie jak do wszystkich.
Tak, oczywiście.
I chciałam jeszcze powiedzieć, że w tym roku, w sierpniu, 16 sierpnia minie 10 lat, jak jesteśmy małżeństwem. I różne rzeczy sobie w dniu ślubu naszego... Każda panna tak. młoda myśli, więc byłam na pewno szczęśliwa, bo Marek jest mężczyzną mojego życia. Zakochałam się w nim i to był ten jedyny. Różne rzeczy sobie wyobrażałam, że będzie dom, będzie samochód, będą dzieci, prawda, będziemy wyjeżdżać i będzie wszystko wspaniale i będziemy szczęśliwi. Na pewno nie wyobrażałam sobie, że będzie Marek alkoholikiem. Ale też na pewno nie wyobrażałam sobie, że teraz po 10 latach naszego małżeństwa będziemy jeszcze tak zakochani w sobie i że na przykład będziemy wieczorem klękać wspólnie do modlitwy. A to jest też efekt tego, że Marek jest alkoholikiem. Także ta choroba dużo złego w naszym życiu zrobiła, ale też...
Ale pokazuje jeszcze inne rzeczywistości, tak. Wprowadza na inny teren.
Tak, i muszę powiedzieć, że dużo dobrego, bo gdyby może Marek nie był alkoholikiem, nie modlilibyśmy się razem, tak jak robimy to wieczorem z naszymi dziećmi. Nie odkrywalibyśmy siebie cały czas. Więc na pewno są minusy picia, ale zerwanie z tym nałogiem daje...
Jest to taki plus, że
taki plus i daje no tyle siły do zmian. I jeszcze w tym trzeźwieniu Marka, to muszę powiedzieć, że na pewno było to pomocne nam, ludzie, którzy się modlili za nas. Teraz jest właśnie miesiąc sierpień. Moja mama na przykład nigdy w sierpniu nie piła alkoholu, nawet na naszym weselu nie piła alkoholu. Zawsze się ludzie dziwili temu, dlaczego nie pijesz w sierpniu. A no, nie masz przecież w rodzinie alkoholika. Ale moja mama zawsze odpowiadała, a może ktoś ma, więc ja na tą intencję. Więc na pewno to jest ta pomoc duchowa od naszej mamy, że tak wygląda nasze małżeństwo. Chciałam jej podziękować za to. Jeszcze w tym trzeźwieniu i w ogóle pomocą w naszej rodzinie była moja teściowa, której też chcę podziękować. Bo te wszystkie czarne dni z naszego okresu, ona wspierała mnie zawsze. Prowadzenia domu w momencie, kiedy Marek był pijącym człowiekiem, to zawdzięczam dużo właśnie jej pomocy. I jeszcze tak chciałam powiedzieć, dlaczego nie skończyłam małżeństwa z Markiem, bo takie jest teraz to modne wszystko, prawda? Jeżeli coś się nie układa w małżeństwie, to się rozejdźmy, tak, prawda? Oczywiście. Najłatwiej. Świadectwo mojej koleżanki mi w tym pomogło, która w tym czasie, kiedy Marek już tak mocno pił i dużo pił, ja już byłam taka właśnie na rozdrożu, może się rozejść, może się wyprowadzić od niego, to ona przechodziła kryzys w swoim małżeństwie i mąż ją zdradzał, wyprowadził się z domu, ona nie podejrzewała, że chodzi o kobietę, ale powiedziała mi, słuchaj, ja go przyjmę, nawet jeżeli... Okaże się, że on miał kobietę inną. Ja go przyjmę, ja na niego poczekam, bo my mamy dziecko. Więc ja tak się zastanowiłam, no przecież ja też mam dziecko, też najłatwiej by było mi zostawić Marka, zniszczyć świat tego naszego dziecka, wyprowadzić się. No a co później, co dalej, co z ojcem? No i to mnie tak zatrzymało właśnie w domu przy Marku, żeby dobrnąć jakoś. Może do szczęśliwego końca jego niepicia i rzeczywiście świadectwo po prostu koleżanki mnie też zatrzymało przy mężu, żeby utrzymać małżeństwo, utrzymać rodzinę.
Dziękuję bardzo. To bardzo piękne, co powiem, bardzo dojrzałe. Jesteście bardzo młodymi ludźmi. Myślę, że to ciężkie doświadczenie, to zresztą mówicie o tym, to ciężkie doświadczenie, które przeszliście, jakoś tak wam pomogło zobaczyć prawdziwą wartość bycia razem i bycia w rodzinie. Już musimy oddać głos radiosłuchaczom. Jest 13:34 minuty. Z doświadczenia wiemy, że w tych audycjach jest sporo telefonów, drodzy państwo. Jeżeli chcą państwo zatelefonować i rozmawiać z Ewą, z Markiem, z Anią, może nawet z Moniką, to proszę bardzo, mogą państwo telefonować. Rozmawiamy o problemach związanych z uzależnieniem od alkoholu. Nasze telefony 655-23-55 i 655-23-56-056 to numer kierunkowy do Torunia i dwa numery telefony dla radiosłuchaczy z zagranicy 655-23-33 004856 i dla radiosłuchaczy z USA 655-2366-011-4856. Czekamy na państwa telefony. Drodzy państwo, mamy już telefony w naszej audycji. Rozmawiamy o uzależnieniu od alkoholu. Słuchamy.
Pani Basiu, dziękuję za tą piękną wizytę i za tą piękną audycję. Podziwiam to młode małżeństwo, ponieważ żyję z alkoholikiem 25 lat. Nauczyłam się przy nim żyć, ale ciągle czuję się taka osamotniona. Podziwiam Ewę, podziwiam Marka i właściwie dziękuję serdecznie. Nie mogę mówić, bo jestem bardzo wzruszona.
A czy pani coś robi z tym, oprócz tego, że pani na pewno się modli i tak dalej za męża?
Tak, modlę się, ale mąż uważa, że nie ma problemu.
Ja wiem, ale czy pani coś jeszcze robi? Czy coś, bo wie pani, modlitwa jest tutaj podstawowa, ale bo to jest tak oczywiste, że nawet nie powinniśmy może o tym wspominać, ale może trzeba by tak... Ewa dała numer telefonu poradni. Czy pani męża kierowała na jakieś leczenie?
Tak, mąż miał SPR, ale mąż się nie chce leczyć, uważa, że jest zdrowy, że nie ma problemu. I brak mi po prostu słów. I chciałam podziękować pani Basiu za tą audycję. Podziękować Ewie i Markowi, że pomogli sobie wzajemnie. Że w pewnym momencie stanęli na nogach i są pełni wiary i siły. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pani powiedziała tutaj o tym, że czuję się osamotniona. Tutaj w wypowiedzi Ewy bardzo uderzyło mnie to, że mama, to takie zrozumiałe bardzo, prawda, że mama jakoś tak panią wspiera, ale że teściowa również, bo często, dlaczego ja to mówię, bo często kobiety, które dzwonią albo mówią tutaj w studiu, mówią o tym, że rodzina męża, kiedy ja zwracałam uwagę na to na różnych spotkaniach, że właśnie pije, rodzina męża mówi, a co ty wymyślasz? Przecież on tak jak wszyscy. Natomiast tutaj wielka mądrość i teściowej, która widziała tę sprawę i widziała w prawdziwym, we właściwym świetle. Czy mamy na telefon następny? To słuchamy. Halo?
Szczęść Boże. Kłania się Kraków. Też mi jest bardzo przyjemnie.
Gdyby pani powiedziała swoje imię, to byłoby nam łatwiej.
Maria Jolanta.
Witamy pani.
Też mam ten problem i bardzo mi ciężko. Bardzo mi ciężko. Jestem pełna uznania dla pana Marka, że tak publicznie umiał to powiedzieć, co wszyscy czują. Pani Monika była taka, nie wiem jak to wyrazić, pełna dzielności.
Pani Ewa, Monika to córeczka, która
pani Ewa potrafiła okazać mimo wszystko dojrzałość taką i psychiczną, i fizyczną. Mnie czasami brakuje właśnie tego. Tylko poruszyła poprzedniczka temat, że panowie właśnie nie chcą się przyznać do tego, że piją, że panowie nie chcą się przyznać, że są alkoholikami, że męczą rodzinę. Im się wydaje, że wszystko jest tak, jakby normalnie miało być, że tak, jak gdyby się nic nie stało. Wyciągnęłam wnioski z tej całej rozmowy. Jestem wzruszona, jestem szczęśliwa, że są tacy ludzie, którzy mają mój problem. I może mi to pomoże w tej chwili podjąć dalsze kroki, bo było tak, że właśnie mówią, rozejdź się, zostaw, a trudne jest, jak się kocha. Jak się kocha, jak trudno jest to wszystko przeżyć. Tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nie wiem, czy Ewa i Marek chcieliby tutaj jakoś do pani.
Na imię Marek, jestem alkoholikiem. Ja chcę powiedzieć do tych wszystkich, którzy mają mężów alkoholików, żony alkoholiczki, że dla mnie, jak gdybym tak patrzę z perspektywy tego, co się zadziało w naszym życiu i w naszym małżeństwie, to gdybym został sam, to dzisiaj nie mógłbym być uśmiechnięty. Jeżeli bym żył jeszcze na trzeźwo, to nie mógłbym powiedzieć, że jestem dzisiaj uśmiechniętym i zadowolonym człowiekiem. Bo dzięki wsparciu jestem w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj.
Dziękujemy bardzo. Odbieram następny telefon. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Wszyscy tak pięknie mówią. Tylko nie mówią, dlaczego zaczęli pić.
Ale, halo?
Tak?
Może pani powiedzieć swoje imię? Będzie nam łatwiej rozmawiać. Nie musi pani, ale gdyby pani...
Maria Teresa.
Tak? Słuchamy panią.
Dlaczego ludzie nie mówią, dlaczego zaczęli pić?
No ale pan Marek powiedział dlaczego. Pan Marek powiedział i przeważnie to mówią tutaj w studiu ludzie. Powodów jest tyle, ile jest osób. Nie można generalizować tych powodów, myślę.
Chyba nie wie. Przepraszam, siostra chyba jest. Nie może się zwracać. Po raz pierwszy muszę się dzwonić do państwa.
No słuchamy panią, tylko jakoś tak nie bardzo słychać. Nie wiem, co jest, jakiś problem. Ale słuchamy panią bardzo uważnie.
Mam synkę, którego sama wychowałam. Sama. Znalazł sobie przyjaciółkę, dziewczynę, bardzo dobrą. W głowie ciało dzieciątko się urodziło. Następnego rana już było w Warszawie. I umarło. I te dzieci musiały, proszę pani, w tym szpitalu go ubierać. I pochować. A ja teraz piję. Halo?
Tak, ale nie bardzo zrozumiałam ostatnie słowo.
A ja teraz piję.
Ach, pani, tak?
Tak, ja.
Czy pani, pewnie dlatego, żeby jakoś ukoić ból, tak?
Ach, jak zobaczyłam ten grobik maleńki. Dziesiątko miesiąca nie miało. A przez cały miesiąc to były cierpienia. To była operacja serduszka po 10 godzin, po 8 godzin. Zastanawiam się, jak pan mógł zabrać takie niewinne dzieciątko. Takie maleńkie, kochane. Tak oczekiwane. Proszę mi powiedzieć. Jest tyle ludzi starszych, którzy chcieliby już pójść do nieba. Do Pana Boga. A to maleństwo? Czemu?
Halo?
Tak?
Pani oczekuje od nas odpowiedzi?
Nie. Tu nie ma odpowiedzi.
A no więc właśnie chciałam powiedzieć,
to jest tylko cierpienie.
Pani zadaje pytania odwieczne, które od początku chyba istnienia człowieka zadawał sobie, kiedy go spotkał ból. Dlaczego cierpienie na świecie? Niestety nie umiemy na to pytanie odpowiedzieć. Jest to tajemnica, jest to sens, każdy z nas sens własnego cierpienia musi z bólem odkrywać.
Mój wnuś urodził się, bo to wnuczek, urodził się w Boże ciało. Myśleliśmy, będzie szczęśliwym dzieckiem.
Ja myślę tak, proszę pani, halo?
Tak.
Ja pewnie jakoś tak rozumiem, że pani zagłusza swoje pytania i pytania serca i ból alkoholem, ale myślę, że to nie jest wyjście z sytuacji. Jest pani teraz w okresie żałoby i w czasie żałoby różne mechanizmy ludzie stosują, żeby jak gdyby ból troszeczkę przytłumić, ale w końcu musi pani również na trzeźwo zmierzyć się z tą rzeczywistością, czego jakoś pani życzę, żeby no, poprzez modlitwę, poprzez obserwację również świata, że no nie chcę się tu mądrzyć, ale patrząc wokół siebie widzimy, że przecież tego cierpienia jest wokół nas tak strasznie dużo.
Proszę pani, moje dzieci pojechały, bo dziecko zabrali do Warszawy na operację z Bydgoszczy. I mówi syn, mówi, mamo, zobacz, co oni mu zrobili. Cały pocięty. Matka zemdlała, mój syn musiał ubierać 11 lat chłopak. Tak się cieszył, jak się urodził. Matko święta, gdzie jesteś, żeby takie dzieciątko zabierać?
Ja myślę tak, że z tym pytaniem dobrze, że pani właśnie zwraca się do Boga. To też jest tutaj pewien sposób radzenia sobie w bólu, że...
Ale jak rodzice cierpią dzieciaki, to jest mój wnuczek był, a mój syn jak strasznie cierpi, był przed porodzie. Przecinał pępowinę, przyjechał z pierwszymi...
Proszę pani, halo? My już nie możemy mnożyć, bo pani będzie opowiadała te sytuacje tragiczne i sama wprowadzała się w taki stan jeszcze bólu. I zrozumieliśmy problem. Halo? Zrozumieliśmy problem pani i to, co tutaj mówimy, że jest to sytuacja, którą zwyczajnie trzeba jakoś przecierpieć. To wszystko, co ja mogę powiedzieć. I myślę, że powinna zdecydowanie pani, jeżeli można mówić tu o powinności, ale radziłabym pani, żeby pani jednak odstawiła, nie szukała z jakiegoś ukojenia w alkoholu, bo może to się skończyć bardzo źle również dla pani.
Wszystkiego. Ale wtedy trochę zapominam.
No tak, ale jest to chyba już pani o tym wie, że nie powinna pani w ten sposób, natomiast bo to może mieć niedobre skutki. Pozdrawiamy panią serdecznie. Tutaj Ania chciałaby jeszcze i do pani odezwać się.
Dziękuję bardzo.
Anna, jestem alkoholiczką. Chcę powiedzieć, że tak naprawdę ja zaczęłam pić też dlatego, że dotknęło mnie cierpienie. I to straszne. Mój mąż mnie zdradził, odszedł i to było dla mnie straszne cierpienie. Dzisiaj jestem alkoholiczką. Ale to rozpoczęło się właśnie od tamtego
odkojenia bólu.
Odkojenia
tak,
bólu.
Tak, właśnie. Ktoś jeszcze chciałby do pani się odezwać? Tak, Marek.
Pani mam na imię Marek, jestem alkoholikiem. Pani powiedziała, że podczas tego picia na chwilę pani zapomina. Pani właśnie odpowiedziała na najważniejszą rzecz, której ja nie dostrzegałem przez swój okres picia, że to tylko właśnie na chwilę.
Na chwilę,
że to
tak.
Tylko właśnie na chwilę. A podczas przebudzenia już
problem
już
zostaje.
Przetrzeźwienia,
tak.
Problem zostaje i to nie jest rozwiązanie.
Tak. Pewnie, że bardzo trudno się zmierzyć z takim cierpieniem, ale no zobaczmy, no wszyscy wokół jakoś dotknięci są i wpisujemy się w ogólnoludzki los, prawda? Jeżeli nas coś boli, no to nie jest nic, no dla nas oczywiście jest to tragedia, ale nic zupełnie jakiegoś innego, dziwnego. No człowiek ze swojej natury jest kruchą istotą, przygodną, jak mówią filozofowie. Pozdrawiamy panią, życzymy siły. Odbieramy następny telefon. Halo?
Halo.
Tak, słuchamy panią.
Proszę panią, pani Basiu.
Tak, słuchamy.
Ja dzwoniłam, moje nazwisko jest Halina, ja dzwonię z Andrychowa.
Tak?
Ja tu miałam jakieś nieporozumienia.
Ja nie rozumiem, o czym pani mówi. Proszę wyjaśnić.
Proszę pani, ja dzwoniłam tam, bo mam męża alkoholika, którego już czwarty raz oddaję na leczenie odwykowe do Ośrodka Wspierania Rodzin na komisję. I jakieś głosy się do mnie odzywają. Ja nie wiem, to nie dotyczy mnie.
Ale nie rozumiem, no. Czy pani dzisiaj dzwoniła na...
Tak, w tej chwili dzwoniłam i trzy głosy słyszałam.
Nie
pani Basieńko, ja chciałam po prostu...
To bardzo dobrze, że pani coś robi z tym, bo...
Tak.
No.
Pani Basieńko, ja chciałam po prostu się dowiedzieć, co ja mam z tym robić, bo mąż pije codziennie piwo. Powiedział, że pożyczkę wziął na picie. Ja byłam, proszę panią, w roku kuzyna w Brukseli, bawiłam dziecko za 300 euro, bo chciałam, córka jest, wyszła za męża, murzyna, i chciałam, kupiła domek, chciałam jej pomóc. I mąż mnie teraz wyzywa, pije, chaleje jak świnia, za przeproszeniem, przepraszam za wyrażenia. Proszę pani, ja nie wiem, co ja mam z tym robić. Wyzywa mnie od rozmaitych...
Pani powiedziała, że pani już oddawała, już mąż był na leczeniu, tak?
Tak? Nie był jeszcze.
No ale pani mówiła, że cztery razy pani
oddawałam, ale nie był jeszcze na leczeniu,
a,
bo się odwoływał i bronił się
to
od
proszę
tego.
Pani, no to wobec czego trzeba zgłosić już do takiej instancji, która go zmusi do leczenia.
Aha, no i właśnie teraz oddałam po raz czwarty do Ośrodka Wspierania Rodzin.
No właśnie.
Oddałam i nie wiem, nie mam i proszę panią, córka jest w tej chwili w ciąży z małym dzieckiem, wyszła za murzynka, bardzo dobrego człowieka i nie wiem, co z nim robić, bo awantury są
codziennie. Ale pani już powiedziała, co z nim zrobić. Pani, przepraszam, bo...
No, nie szkodzi,
bo,
nie szkodzi.
Nie, proszę pani. Pani mówiła, że nie wie, co z tym zrobić, ale pani sama już bardzo dobry krok zrobiła, więc zgłosiła pani męża.
Tak.
I proszę, wydaje mi się, że podstawowa sprawa tutaj to, żeby pani była konsekwentna.
Wiem, właśnie będę. I pani Basieńko, jeszcze jest druga sprawa, że mam syna narkomana. Wyjechał w tej chwili z dziewczyną do Norwegii. Handlował narkotykami, pani Basiu. No i była sprawa już na ostrzu noża. Policja o tym wie i wszyscy o tym wiedzą, bo ma kuratora i nie wiem, ścigają go. No i nie wiem, co z tym będzie, ale to nic, to mimo wszystko.
Myślę, że tutaj skupmy się na problemie męża i dobrze, że pani podjęła jednak taką decyzję. Cała sprawa, myślę, że tu moi goście dzisiaj potwierdzą, że cała sprawa, żeby pani może miała jeszcze kogoś, kto by panią wspierał, może
nie
córka, może... Halo?
Nie mam nikogo.
Bo chodziłoby o to, żeby pani utrzymała tą swoją decyzję i zrobiła może jakiś krok, że skoro nie chcesz się leczyć, to może trzeba zrobić jakiś krok, nie wiem, zamknąć lodówkę, czy...
No sprzedał lodówkę, wyniósł lodówkę, sprzedał telewizor, proszę panią. No, teraz powiedział, że jak znajdzie moje pieniądze, to też weźmie i że weźmie pożyczkę i też pójdzie pić pożyczkę.
Ja myślę, proszę pani, to już jest problem jak gdyby znęcania się nieomalże nad panią.
Wiem.
To już pod...
Tak.
Można kwalifikować jakoś pewnie pod jakiś paragraf.
Wiem,
więc w związku z tym myślę, że trzeba wykorzystać taką możliwość.
Wiem, właśnie pójdę o znęcanie oddam. Zobaczę,
no więc
co
właśnie tutaj, proszę pani Halino, tak?
Tak, słucham.
Marek chciałby do pani również powiedzieć słowo.
No, Marek,
słyszę pani, jak się odzywa, pijany jest.
Nie słyszę, ale
mam na imię Marek, jestem alkoholikiem. Chcę powiedzieć, że wielu moich przyjaciół ze wspólnoty trafia też na terapię odwykową właśnie z nakazów sądowych. I dosyć wielu z nich... oczywiście nie wszyscy, ale wielu z nich właśnie później mówią, że przyszliśmy z musu, bo nas sąd skierował.
I dzięki Bogu.
I dzięki temu zostaliśmy właśnie i dzisiaj jesteśmy trzeźwi. Więc to też może być jakiś zaczątek jego nowego życia.
Zresztą tym bardziej, że pani Halina mówiła, że 3 razy już zgłaszała i 3 razy mąż nie podjął leczenia. Tak. I teraz po raz 4 już trzeba definitywnie doprowadzić do końca. Jeżeli on sam nie chce, to trzeba z nakazu sądowego. Mhm. Pozdrawiamy panią, mamy następny telefon. Wszystkiego najlepszego, pani
Halina. Dzięki pani Marku, do widzenia.
Do widzenia. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, mam na imię Grażyna, dzwonię z Łodzi.
Witamy panią Grażynę.
Dodzwoniłam się 2 raz, 1 raz do rozmów o cierpieniu i dzisiaj, ponieważ temat alkoholizmu jest mi bardzo bliski, ponieważ jestem żoną alkoholika w małżeństwie od 24 lat, chciałam powiedzieć, że taką dla mnie alternatywą, ponieważ byłam przez wiele lat bardzo bezradna, wiele lat się modliłam, wspierała mnie rodzina, znajomi, siostry zakonne, aż przyszedł taki moment, że już kompletnie nie potrafiłam sobie poradzić. I w mojej parafii, właśnie w miesiącu trzeźwości w sierpniu, padło takie ogłoszenie, że jest nabór do takiej rocznej szkółki dla animatorów trzeźwości. I ja jakoś to zaproszenie, gdzieś tam ono w moim sercu było bardzo bliskie, ponieważ bardzo chciałam zrozumieć problem uzależnienia, problem choroby, jak pomagać, ponieważ wszystko wcześniej było nieskuteczne. Zrozumiałam, że sama modlitwa też nie wystarczy i właśnie podjęłam to szkolenie, które ukończyłam w tym roku w czerwcu. Ono bardzo pozwoliło mi zrozumieć wszystkie problemy związane z alkoholem i też zobaczyłam na tym szkoleniu, jak wielkim problemem jest problem współuzależnienia. I właśnie też zrozumiałam, że w sumie alkoholik zazwyczaj w rodzinie jest jeden, a wokół niego gromadzi się i skupia na problemie cała rodzina. I też w moim sercu było takie pragnienie i jest, żeby właśnie od września w mojej parafii ruszyło coś takiego jak wspieranie tych rodzin współuzależnionych. Z kapłanem w mojej parafii zapoczątkowaliśmy właśnie takie dzieło, gdzie raz w miesiącu, w pierwszy piątek miesiąca modlimy się za ludzi uzależnionych od różnych rzeczy, przede wszystkim od alkoholu, ale także od narkotyków, od różnych innych rzeczy. Przyłącza się do nas coraz więcej ludzi. Powstała wspólnota, która właśnie tym problemem modli się w tych intencjach i także jesteśmy gotowi przyjmować. Ksiądz dyżur będzie miał dla alkoholików, a ja dla osób współuzależnionych. I także jakby równolegle też w ciągu tego ostatniego roku podjęłam, ponieważ sama trwałam w współuzależnieniu, popełniałam wiele problemów, podjęłam terapię taką indywidualną i chciałam właśnie wszystkim osobom, które nie potrafią sobie pomóc, które z tego powodu bardzo cierpią. Właśnie zachęcam, żeby zaczęły robić coś dla siebie, a tym samym pomogą także swoim mężom.
Tak, oczywiście. Pani Grażyno, bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon. Bardzo ważny. Gdyby pani zechciała jakoś ze mną kontakt nawiązać, to byłabym
bardzo... Bardzo, bardzo chętnie.
Bardzo proszę, też... może napisać karteczkę do radia z telefonem, czy może teraz panu Wiesławowi zostawić telefon, bo wydaje mi się, że to bardzo ważne, co pani powiedziała o tym, że musimy, osoby współuzależnione muszą się uczyć alkoholizmu, prawda?
Tak. I
nie
też...
tylko emocjonalnie przeżywać.
Oczywiście. Mogę jeszcze tylko jedno zdanie chciałam powiedzieć, że właśnie to, że ja podjęłam to szkolenie dla animatorów trzeźwości, że w sumie pierwszy raz w życiu chyba okazałam taką wymagającą, nie chcę nazwać tego twardą miłość, ale wymagającą, to mój mąż natychmiast też trafił na leczenie, jest trzeźwy od 8 miesięcy i jakby na nowo uczymy się poznawać siebie, bo kiedy mąż pił, to właściwie wszystko było skupione wokół alkoholu,
oczywiście.
I można powiedzieć,
pani
że Grażyna, się w ogóle...
Pani Grażyno, musimy już kończyć nasze spotkanie, bo kończy się audycja. Proszę zostawić numer telefonu Wiesławowi.
Dobrze.
I szczęść Boże,
szczęść
pani.
Boże.
Dziękujemy serdecznie. No, to co powiedziała pani Grażyna, to jest nas piękne. Od pani Ewo chciałabyś...
No właśnie chciałam podziękować za ten telefon. Rzeczywiście piękna sprawa, że sama pani zaczęła działać.
Drodzy Państwo, teraz jeszcze czas, ponieważ Monika nie zabierała głosu, tak sobie pomyślałam, że dobrze było, że Monika może... Chciałabyś, Moniko, kogoś pozdrowić? Monisiu? Tak pięknie odezwała się na początku audycji. Kończymy już nasze spotkanie. Jeżeli chcielibyście jeszcze jakieś słowo powiedzieć, to prosimy bardzo. Czas na pozdrowienia.
No imię Marek, jestem alkoholikiem. Chciałem serdecznie podziękować przede wszystkim tutaj Ani obecnej, mogę tak to powiedzieć, mojej przyjaciółce z Zakroczymia, ale teraz już i z Torunia, za to, że mnie zachęciła i moją rodzinę do przybycia tutaj, żeby powiedzieć kilka słów i choćby jednej osobie miało to pomóc, to wiem, że było warto.
A pewnie nie jest tak łatwo przed mikrofonem mówić
nie jest tak łatwo, oczywiście. Chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy pomogli mi, pomagają i będą pomagać w tym, żebym dzisiaj był trzeźwy. A w szczególności chciałem podziękować wspomnianym kapucynom, a szczególnie bratu Rafałowi. Tak to mogę powiedzieć mojemu przyjacielowi i powiernikowi. I chciałem też podziękować wszystkim siostrom zakonnym, bo dzięki temu, że dzisiaj nie piję, troszeczkę inaczej patrzę na ich życie, ich posługę, ich świat. A w szczególności chciałem podziękować siostrze Bożenie za to, że jest i za to, co od niej otrzymałem.
Dziękuję bardzo. Marek, już nie ma czasu niestety.
Ale ja chcę też pozdrowić bardzo serdecznie Bożenkę i całą jej wspólnotę, siostrę Bożenkę i podziękować Wam, kochani.
Dziękuję bardzo, drodzy Markowi Państwo. Godzina 14.
Monicy.
Kończymy nasze spotkanie. Wszystkim, którzy zmagają się z problemem alkoholowym, życzymy dużo siły i jakiegoś takiego światła Ducha Świętego, żeby może zaczęli coś robić ze swoim problemem, ale także do wszystkich nas, którzy słuchamy może Radia Maria, którzy słuchamy w kościele apeli księży, biskupów, apeli na miesiąc trzeźwości, wspierajmy osoby uzależnione, współuzależnione swoją abstynencją. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara. Dziękuję bardzo Wiesławowi. Wszystkiego najlepszego na cały tydzień. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień.